Dotarliśmy do ostatniej cechy chrześcijanina, znaczy w naszym tekście, ale tych cech pewnie można było jeszcze więcej wymienić. Powiedzieliśmy, że chrześcijanin jest miłosierny, że żyje w osobistym uświęceniu, że wydaje dobre owoce. I dzisiaj ostatnia cecha, chrześcijanin jest wykonawcą tego, co Pan Jezus mówi. I można powiedzieć, że ten fragment, na którym się skupiamy dzisiaj, jest puentą. Jest takim podsumowaniem tego fragmentu, tego kazania na równinie, które Jezus wygłosił, a który żeśmy omawiali przez ostatnie tygodnie. Więc dzisiaj ostatnia cecha, w pewnym sensie podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy, a czego Jezus nauczał w kazaniu na równinie. Więc przeczytajmy ten fragment. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Do kogo Jezus zwraca się w tym fragmencie? Do kogo kieruje te podobieństwa? Jezus mówi do osób, które zwracają się do Niego słowami Panie, Panie. I nie jest to zwrot grzecznościowy, jak gdybyśmy mówili Panie Kowalski, Panie Malinowski. Panie, Panie oznacza, że dla tych ludzi Jezus jest kimś wyjątkowym i w związku z tym zwracają się do Niego w sposób wyjątkowy. Panie, słowo Panie jest powtórzone. Nieczęsto to się zdarza. To pokazuje, że te osoby obdarzają Jezusa wyjątkowym autorytetem, wyższym niż jakiegoś innego nauczyciela, który był w tym czasie w Izraelu. Można powiedzieć, że uważają Jezusa za Pana, czyli uważają się te osoby za wyznawców Jezusa Chrystusa. Więc to jest pierwsza rzecz, jaką ten fragment nam mówi. Jezus zwraca się do osób, które dzisiaj określilibyśmy jako chrześcijanie, czy też ludzi, którzy dzisiaj określają się jako chrześcijanie. Ale dalej Pan Jezus mówi, że te osoby, mimo że zwracają się do Niego z najwyższym szacunkiem, uważając Go za najwyższy autorytet, to jednak nie czynią tego, co Jezus mówi, co Jezus naucza. Słuchają Go, ale nic z tym nie robią. W związku z tym należałoby się zastanowić, kto dzisiaj należy do tej grupy. Kto dzisiaj zwraca się do Jezusa, Panie, Panie, ale nie czyni tego, co On mówi. Jest pewna potoczna klasyfikacja chrześcijan, każdy z nas pewnie o tym słyszał, która dzieli chrześcijan na dwie grupy. Kiedy zapytasz jakiegoś człowieka, który uważa się za osobę wierzącą i zapytasz go, czy jesteś wierzący, to pojawi się jedna z dwóch możliwości, jedna z dwóch odpowiedzi. Tak, jestem wierzący, praktykujący albo wierzący, niepraktykujący. Więc generalnie wszyscy są wierzący, tak? Wszyscy są wierzący, chyba że ktoś jawnie mówi, ja nie wierzę. To wtedy nie, ale generalnie wszyscy są postrzegani jako wierzący. Tyle, że jedni praktykują, a inni nie praktykują. Jedni chodzą do kościoła, a drudzy nie. Ale wszyscy określają się jako osoby wierzące. Więc odpowiadając na pytanie, kogo Jezus ma na myśli, to pierwsza pewnie nasza myśl idzie w kierunku tych wierzących, niepraktykujących. Że to o nich Jezus mówi. Ja wierzę, ale do kościoła nie chodzę. Ja wierzę, ale nauczanie Jezusa nie ma żadnego wpływu albo ma mały wpływ na moje życie. W życiu swoim nie kieruję się nauczaniem Jezusa. Więc to nie chodzi tylko o samo chodzenie do kościoła, ale o całokształt, prawda? O szersze podejście do nauczania Jezusa. Więc w przypadku wierzących, niepraktykujących, w pewnym sensie kwestia jest jasna. Jezus mówi do nich. Tak? Oni mówią, że wierzą, czyli zwracają się do Jezusa, Panie, Panie, ale nie robią tego, co Jezus mówi. Oczywiście pewnie Ktoś powie, no tak, ja jestem osobą wierzącą, niepraktykującą, ja nie potrzebuję Kościoła, żeby się pomodlić. Ja mogę pomodlić się w domu i pewnie tak nawet robią, że się modlą w domu, ale kwestia Kościoła jest bardzo ważną kwestią dla chrześcijanina. Nie można tego odrzucić. Pan Jezus budował Kościół przede wszystkim. I On czyni ludzi częścią Jego Kościoła, więc nie można być, nie można odrzucić tego, tak? Ot tak. Więc ta grupa osób, które określają się wierzący, niepraktykujący, to jest zdecydowana, to jest grupa, do której mówi Pan Jezus przede wszystkim. Czy też, ale czy Jezus zwraca się tylko do takich osób, wierzących, niepraktykujących? Czy tylko te osoby, które określają się jako wierzący, niepraktykujący, nie są wykonawcami słowa? A może Pan Jezus zwraca się też do tych, którzy określają się jako wierzący, praktykujący? Ja wierzę i chodzę do kościoła, spełniam różne religijne uczynki. Robię to, żeby zapracować na zbawienie, żeby zapracować na życie wieczne, żeby zapracować na to, żeby być może krótszy czas spędzić w czyśćcu. Więc moim zdaniem do takich osób też Jezus zwraca się w tym fragmencie. Jeżeli jesteś taką osobą, wierzący, praktykujący, to Jezus zwraca się do ciebie tymi słowami. Może to być zaskoczenie, ale zaraz to pokażę, że tak jest. Mam nadzieję, że pokażę. Ilustracja. W pewnej firmie był nabór do pracy w dziale informatycznym i szukano osoby, które byłyby dokładne, jeśli chodzi o zachowywanie procedur. Jest to dział informatyczny w firmie finansowej, więc istotne jest, żeby przestrzegać, trzymać się różnych procedur, instrukcji. I pewien młody człowiek został wybrany i zaproszony na dzień próbny do pracy. Ten człowiek dostał zadanie do wykonania, przygotować komputer dla jednego z pracowników i musiał ten komputer być, trzeba było zainstalować na tym komputerze różne aplikacje, ale trzeba było je zainstalować zgodnie z procedurą. Tak? Zgodnie z procedurą. I więc ten człowiek zabrał się do pracy i pod koniec dnia przełożony przyszedł i sprawdził wykonane zadanie. I na pierwszy rzut oka wszystko było w porządku. Komputer działał. Sukces, komputer działa, prawda? Ale po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że ten człowiek nie trzymał się procedury. On poinstalował rzeczy po swojemu. Tak jemu się wydawało za słuszne. Nie trzymał się procedur, nie przeczytał dokładnie instrukcji. I w związku z tym, że tak postąpił, że nie przygotował, nie wykonał dokładnie tego, co instrukcja mówiła, to pracy nie dostał. Ona pokazał, że nie jest człowiekiem, który trzyma się procedur w sposób dokładny. Podobnie rzecz ma się z osobami, które określają siebie jako wierzące i praktykujące. Bardzo często są one jak ten młody człowiek. Dla nich chrześcijaństwo sprowadza się do zasady. To rób, tego nie rób. Jeżeli chodzę do kościoła, zachowuję święta chrześcijańskie, spełniam dobre uczynki, religijne uczynki, nie jestem zabójcą, złodziejem ani gwałcicielem, to jestem chrześcijaninem, jestem w porządku. I na pierwszy rzut oka wydaje się w porządku. Ale po sprawdzeniu okazuje się, że rzeczy są porobione nie tak, jak powinny być. Dlaczego? Ponieważ nie zastosowano się dokładnie do nauczania Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwa nigdy nie wolno sprowadzać do tej zasady. Rób to, a tego nie rób. Chrześcijaństwa nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do jakichś uczynków konkretnych. Jeżeli mamy te uczynki, to jesteśmy chrześcijanami. Nigdy nie wolno nam myśleć, że jakieś konkretne uczynki automatycznie oznaczają, że jesteśmy chrześcijanami. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo zaczyna się w sercu i od serca wychodzi, a kończy na uczynkach. Więc serce jest pierwsze, a uczynki są ostatnie. Więc nie wystarczy mieć w pewnym sensie właściwe uczynki. Najpierw i przede wszystkim to serce musi być w porządku przed Bogiem. A jeżeli serce będzie w porządku, to uczynki też będą w porządku. Jeżeli serce będzie złe, to uczynki też będą złe. O tym mówiliśmy tydzień temu. I dlatego, gdyby Jezus stanął obok tych wierzących i praktykujących, to powiedziałby mniej więcej coś takiego, mam nadzieję. Nie czynicie tego, co mówię, ponieważ nie podążacie za moimi instrukcjami w sposób dokładny. Nie przeczytaliście uważnie mojej instrukcji. Jesteście jak Nadab i Abihu, którzy byli synami Aarona, kapłanami Boga i których uśmiercił Bóg za to, że nie byli dokładni i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wy też ofiarujecie Bogu inny ogień niż ten, który On nakazał. Być może ktoś wam powiedział, że tak trzeba i uwierzyliście Mu, ale nie sprawdziliście, czy ja tak faktycznie mówię. Nie przyjrzeliście się dokładnie, czego tak naprawdę wymagam. Gdybyście znali Ewangelię, to nigdy byście nie chodzili do kościoła, czy spełniali różne religijne uczynki, czy starali się być dobrymi ludźmi po to, żeby zapracować na zbawienie. Dlaczego? Bo ja zrobiłem to wszystko. Zrobiłem wszystko, co było konieczne do zbawienia. Poszedłem na krzyż, złożyłem doskonałą ofiarę, Ojciec przyznał się do niej i wzbudził mnie z martwych trzeciego dnia. I dlatego każdy, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem zbawieniem. Każdy, kto we mnie wierzy, nie musi pracować na zbawienie, ponieważ już je otrzymał. Chodzi do kościoła, by uwielbić Boga, by podziękować Mu w społeczności braci i sióstr. Robicie różne rzeczy, ale robicie je niewłaściwie. A jeżeli robicie je niewłaściwie, to nie wykonujecie tego, co mówię. Dalej jesteście tylko słuchaczami. Więc do wierzących i praktykujących Pan Jezus też zwraca się w tym fragmencie. Więc kto według Jezusa jest słuchaczem, a nie wykonawcą? Osoby, które słuchają Pana, ale nie wykonują tego, co mówi. Osoby, które słuchają Pana i wykonują tylko to, co im pasuje, co jest wygodne dla nich. Albo też osoby, które wykonują różne rzeczy, ale wykonują je po swojemu. Nie wykonują dokładnie tak, jak Jezus powiedział. Więc zarówno wierzący, praktykujący, jak i niepraktykujący są tutaj wzięci pod uwagę. Do nich, wszyscy, którzy są tylko słuchaczami, do nich Jezus zwraca się w tym fragmencie. Ale powstaje pytanie, z czym Jezus zwraca się do tych osób? Jezus maluje przed nami dwa obrazy. Przedstawia nam dwie historie. Dwóch ludzi pokazuje nam, jak te historie się kończą. Mamy osobę, która jest wykonawcą słowa Jezusa. Jest ona podobna do człowieka, który buduje dom. Albo zbudował dom swój we właściwy sposób. Sposób, w jaki się domy buduje generalnie. Jest wykopany odpowiedni dół, głęboki dół na fundament. Ten fundament znajduje się na skale, na twardym podłożu. I na tym fundamencie dopiero jest wzniesiona reszta budowli. I nagle przychodzi powódź. Woda płynie z ogromną siłą, napiera na dom, ale nie może go ruszyć, ponieważ jest dobrze zbudowany. Taki dom przetrwał powódź. Druga historia już nie jest historią z happy endem. Już nie jest szczęśliwą historią. Człowiek, który słucha, a nie czyni, jest jak człowiek, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Miał kawałek działki czy pola. Od razu postawił mury, co się będzie bawił w fundamenty. I tracił czas na fundamenty. Potrzebuje murów. Kiedy przyszła powódź i woda zaczęła napierać, to budynek nie miał się na czym oprzeć i runął. Woda podmyła grunt. I dom nie miał oparcia i wszystko to się rozwaliło, runęło z wielkim hukiem. Więc tu nie ma happy endu. Więc kontrast pomiędzy wykonawcą a słuchaczem jest widoczny gołym okiem. Jest to różnica diametralna. Jedna budowla się ostaje, podczas gdy druga ulega zniszczeniu. Jezus mówi nam, że to jak budujemy ma znaczenie. Każdy z nas jest budowniczym. Każdy z nas buduje dom. Nasze życie jest jak wznoszenie domu. Pytanie jest, jak będziemy go wznosić. Czy zbudujemy go właściwie, tak jak Bóg nam mówi przez Jezusa Chrystusa, czyli czy będziemy żyć życiem, tak jak Bóg, życiem takim, jakiego Bóg oczekuje od nas i jakiego wymaga. Czy też może zbudujemy dom po swojemu, według własnego, widzimisię, żeby się zbytnio nie namęczyć i nie napracować. Czyli będziemy żyć po swojemu, sami będąc dla siebie bogami, sami decydując o swoim losie, o tym, co dobre i złe. Więc to, jak budujemy, ma znaczenie. Ale Jezus też mówi o teście, jaki każda budowla przejdzie. I test pokaże, czy nasza budowla się ostoi, czy też runie z wielkim hukiem. Jeśli dom jest dobrze zbudowany na skalę, to się ostoi, ale jeśli jest zbudowany na ziemi bez fundamentu, to runie z wielkim hukiem. Każdy z nas stanie na sądzie ostatecznym. Każdego z nas Bóg będzie sądził. I nasza budowla zostanie zweryfikowana. Będzie sprawdzona, czy się ostoi. Czy przetrzymamy ten napór Bożej, tej wód Bożej sprawiedliwości i świętości. Jeśli się ostaniemy, będziemy zwycięzcami. Ale jeśli Boża sprawiedliwość i świętość wykaże naszą winę, odkryje naszą słabość, obnaży nasze braki, to upadek będzie wielki. Skończy to się ruiną, wiecznym oddzieleniem od Boga, piekłem, wiecznym potępieniem. I w pewnym sensie nie trzeba czekać na sąd ostateczny, żeby nasze życie zostało zweryfikowane. Ponieważ życie już dzisiaj dostarcza nam różnych burz, różnych kryzysów, różnych trudnych sytuacji, które sprawdzają nas i naszą budowlę, nasze życie, weryfikują nas. Takim testem na przykład był kryzys finansowy, który zaczął się w 2008 roku. Wiele rzeczy do nas nie docierało. Ten kryzys zaczął się w Stanach, za oceanem i wiele informacji do nas nie docierało, ale to tąpnięcie sprawiło, że wielu ludzi odebrało sobie życie. Kilka przykładów. Główny oficer finansowy firmy Freddie Mac powiesił się w piwnicy. Szef firmy Sheldon Good, jednej z głównych amerykańskich firm zajmujących się akcjami nieruchomości, strzelił sobie w głowę, siedząc za kierownicą swojego czerwonego Jaguara. Francuski menedżer finansowy, który zainwestował w schemat Madoffa, mnóstwo pieniędzy rodzin królewskich i wiodących rodzin świata, pociął sobie nadgarstki w swoim biurze na Madison Avenue i takich przykładów można by było mnożyć. Więc to, o czym mówi Pan Jezus, nie jest jakąś abstrakcją zarezerwowaną na sąd ostateczny. W życiu pojawiają się różne sztormy i jeśli nie mamy dobrego fundamentu, jeśli nasza budowla nie jest zbudowana właściwie, to te sztormy, te burze zniszczą nas w mgnieniu oka. Ale jeśli budujemy na skalę, na Chrystusie, jeśli budujemy tak, jak On nam mówi, to przetrwasz je wszystkie. Wszystkie burze. Jeśli miałbyś wybrać dom dla siebie, to jaki byś dom wybrał? Dom, z której historii byś wybrał? Ten zbudowany na skalę, czy ten zbudowany na ziemi bez fundamentu? Myślę, że odpowiedź jest raczej oczywista. Każdy z nas chce domu, który nie runie przy byle okazji, przy byle wietrze, byle powiewie. Jest taka bajka dla dzieci o trzech świnkach. Pewnie każdy z nas słyszał, tak? Każda ze świnek, o trzech świnkach i wilku, każda ze świnek zbudowała sobie dom. Pierwsza zbudowała ze słomy, druga z patyków, a trzecia solidny murowany dom na fundamencie. Przyszedł wilk i chciał zjeść świnki. Przyszedł do domu pierwszej i zdmuchnął jej dom bez większego problemu. Przyszedł do drugiej i troszeczkę z większym wysiłkiem, ale też zdmuchnął dom drugiej świnki. Ale przyszedł do trzeciej i gdy próbował zdmuchnąć dom trzeciej, pękł. Jaką świnką ty jesteś? Może banalne pytanie, ale za tą bajką kryje się mądrość pewna. Jaką świnką ty jesteś? Jaką budowlę budujesz? Każdy z nas z pewnością chciałby mieć dom, który się ostoi, który jest dobrze zbudowany. Ale żeby tak się stało, to jest cena do zapłacenia. Każdy, kto budował dom, wie o tym. Jeżeli poskąpisz, jeżeli weźmiesz tańsze materiały, nie zrobisz tak, jak od samego początku, nie zrobisz tak, jak powinieneś zrobić, później płacisz. Później płacisz, później to cię kosztuje. Ale jeżeli zrobisz dom od samego początku właściwie, dobrze, to później możesz się tylko cieszyć, tak? Nie masz problemu z tym domem. Zainwestowałeś. Zapłaciłeś pewną cenę, ale zbudowałeś dobrze. Więc jest cena do zapłacenia. Musisz budować dokładnie według zaleceń Chrystusa, a to oznacza odrzucenie własnego widzimisię. Oznacza poddanie się Jezusowi, rezygnację z kierowania swoim życiem, decydowania w swoim życiu. Wszystko kładziesz u stóp Jezusa i wykonujesz to, co Jezus mówi. Więc Jezus pokazuje nam różnicę, jaka jest pomiędzy słuchaczem a wykonawcą. I różnica jest kolosalna. Po co Jezus maluje przed nami te dwa obrazy? Po co nam pokazuje te dwa zakończenia? Po pierwsze, Jezus ostrzega nas. Jeśli jesteś tylko słuchaczem, jeśli nie czynisz tego, co Jezus mówi, to czeka cię zniszczenie i upadek wielki. Jest to jeden wielki znak ostrzegawczy, niebezpieczeństwo. Droga, którą idziesz, to, co budujesz w tej chwili, ulegnie zawaleniu, ulegnie ruinie, czy też zostanie zniszczone, rozwali się. To jest niebezpieczne. Zawróć. Nie idź tą drogą, nie warto. Bo to, co na niej znajdziesz, to tylko zniszczenie i ruina. Więc Jezus ostrzega nas. Ale Jezus nie tylko ostrzega. Jezus daje też alternatywę, inną opcję, inną drogę. Zachęca nas do tego, abyś ze słuchacza stał się wykonawcą. I to jest druga rzecz, jaką mówi Jezus poprzez te podobieństwa. Dlaczego do tego zachęca? Ponieważ bycie wykonawcą prowadzi do zbawienia, do przetrwania. Jeśli budujesz na Chrystusie, to jesteś bezpieczny. Ostaniesz się. Twoja budowla będzie solidna i chociaż pojawią się burze, to nie będą w stanie zniszczyć tej budowli, nie będą w stanie zniszczyć ciebie. Bycie wykonawcą oznacza zbawienie. Więc zobacz, jak Pan Jezus troszczy się o ciebie, zobacz, że ostrzega cię przed niebezpieczeństwem i pokazuje ci lepszą drogę i zachęca, abyś nią poszedł. Jezus mówi to ze względu na ciebie, żeby cię uratować. Mówi to, bo cię kocha. Czy odrzucisz Jego miłość? Czy odrzucisz Jego wezwanie? Czy grzech jest ważniejszy dla ciebie niż Bóg? Czy twoje dobro jest ważniejsze od chwilowej, wątpliwej przyjemności, jaką grzech cię mami? Pójdź za Jezusem. Zacznij Go słuchać, a będziesz żył. A ostoisz się na sądzie wiecznym, ostatecznym. Może powiesz, ale od czego zacząć? Od czego zacząć? Tekst mówi, że człowiek, który słyszy i czyni słowa Jezusa, zaczyna od fundamentu. Nie zaczyna budowania od murów, ale kopie dół, żeby położyć fundament. Więc początek zawsze zaczyna się od zrobienia fundamentu. I w nauce, jaką Chrystus przekazał nam, jest taki fundament. Są podstawy, bez których nie można i nie powinno się budować. I pierwszą rzeczą, fundamentalną często się mówi, takim fundamentem jest upamiętanie się i uwierzenie Ewangelii. To jest pierwsza rzecz, którą Jezus nauczał. Kiedy zaczął swoje publiczne nauczanie, zaraz po chrzcie zaczął głosić, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I głosił to wszędzie, dokądkolwiek poszedł. Jest to Ewangelia wzywająca ludzi do upamiętania się i wiary w Boga. I to jest pierwsza rzecz właśnie, którą Jezus nauczał, dokądkolwiek poszedł. List do Hebrajczyków, 6:1 mówi nam, że odwrócenie się od martwych uczynków, czyli upamiętanie i wiara w Boga, uwierzenie Ewangelii, to podstawa nauki o Chrystusie. Więc Chrystus mówi nam, że najpierw człowiek musi zacząć od serca. Upamiętanie i wiara, uwierzenie Ewangelii musi dotknąć naszego serca. W nim musi nastąpić zmiana. Miłość do grzechu musi być zastąpiona przez miłość do Boga. Niewiara musi być zastąpiona przez wiarę w Chrystusa. Tej zmiany nie jesteś w stanie sam zrobić. Ale Bóg może to zrobić. Chrystus może zmienić twoje serce. Jeśli się nie upamiętasz i nie uwierzysz Ewangelii, to wszystko inne, co Jezus naucza, będzie niemożliwe do zrobienia. Bez upamiętania się i uwierzenia Ewangelii nie można być ochrzczonym. Nie powinno się być ochrzczonym. Nie można stać się członkiem Kościoła. Bez tego grzechy człowieka są nieprzebaczone i ciągle na nim wiszą. To wszystko, o czym Jezus naucza w kazaniu na równinie, które omawiamy, bycie miłosiernym, osobiste uświęcenie, wydawanie dobrego owocu jest niemożliwe bez upamiętania się i uwierzenia Ewangelii. Chrześcijaństwo pod tym względem przypomina szkołę. Nie można od razu iść na studia. Wyobraźmy sobie pięciolatka czy sześciolatka, który bach, poszedł na uniwerek. Dlaczego nie można? Bo byłaby to strata czasu dla niego. Ktoś, kto nie umie czytać, pisać i liczyć, kto nie umie wysiedzieć w ławce 45 minut, niczego się na studiach nie nauczy. Nie jest na tyle rozwinięty, żeby móc skorzystać. Więc edukacja zaczyna się od pierwszej klasy, gdzie dziecko uczy się podstaw. I dopiero na tych podstawach może budować więcej. Więc chrześcijaństwo też zaczyna się od podstaw, od upamiętania i uwierzenia Ewangelii. Jeśli ktoś nie ma tych podstaw, to nie może zacząć nauki w szkole Chrystusa. Jeśli ktoś nie ma w swoim życiu upamiętania i wiary w Boga jako podstawy swojego życia, to nie jest w stanie uczynić dokładnie tego, co mówi Jezus. Kończąc już, przedstawiłem charakterystykę chrześcijanina, pokazałem cztery cechy, ale jeśli nie jesteś wykonawcą słowa, to nie jesteś chrześcijaninem. Możesz mówić do Jezusa, Panie, Panie, ale jeżeli nie wykonujesz Jego słowa, to nie jesteś chrześcijaninem. Trzeba nie tylko słuchać, ale czynić. Chrześcijanin to przede wszystkim, zanim Piotr, Jan i inni byli nazwani chrześcijanami, to jak ich nazywano? Czy jak oni na siebie mówili? Uczniowie. Uczniowie Chrystusa. Dopiero potem uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami. Więc chrześcijanin to przede wszystkim uczeń Jezusa, naśladowca Jezusa, czyli osoba, która słucha i wykonuje, co Jezus mówi. I do tego Pan Jezus nas zachęca w tym fragmencie. Oczywiście to słowo jest skierowane do nas wszystkich, ale przede wszystkim do tych, którzy mówią Panie, Panie, ale nie czynią tego, co Jezus mówi, do słuchaczy. Zatem Jezus zwraca się do wszystkich ludzi, którzy nigdy w życiu nie zrobili tego pierwszego kroku, jakim jest upamiętanie się i uwierzenie Ewangelii. Więc jeśli jesteś na tym miejscu i nigdy nie upamiętałeś się, nie odwróciłeś się od martwych uczynków i nie uwierzyłeś w Chrystusa, to Jezus przede wszystkim mówi do ciebie. Nigdy nie zacząłeś być wykonawcą słowa, nawet jeśli byłeś bardziej lub mniej religijny. Jezus wzywa cię, abyś zaczął być osobą, która słucha i wykonuje, co On mówi. I dopóki się nie upamiętasz i nie nawrócisz do Pana, to nigdy nie zaczniesz być wykonawcą. I zobacz, co cię czeka, jeżeli nie staniesz się wykonawcą. Czeka cię, twój dom zostanie zniszczony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Tam to jest mowa o piekle. I spójrz na zachętę, jaką daje Chrystus. Jeśli będziesz wykonawcą Jego słowa, to będziesz bezpieczny na wieki. Jezus uczy nas, że potrzebujemy wykonywać Jego słowa, a nie słowa człowieka. Jest tylko jedno miejsce, jedna księga, która jest Słowem Bożym, Słowem Jezusa Chrystusa, to jest Biblia, Stary i Nowy Testament, 66 ksiąg. Jeżeli słyszysz jakiegoś człowieka, który mówi, że musi zrobić to lub tamto, żeby mieć życie wieczne, to pierwsza rzecz, jaką powinieneś zrobić, to sprawdzić, czy tak faktycznie mówi Jezus, czy tak mówi Jego Słowo. A jeśli tak nie mówi, to musisz odrzucić tego człowieka jako fałszywego proroka. Jako wilka w owczej skórze. Nie polegaj na tym, że człowiek ma jakiś tytuł, jest księdzem, biskupem, pastorem czy prezbiterem, profesorem, teologiem czy kimkolwiek. Patrz, co Chrystus mówi. Jeśli budujesz na Jego słowie, to jesteś bezpieczny. Ale jeśli budujesz na słowie ludzkim, to biada ci. Upadek twój będzie wielki. Więc wybór jest przed Tobą. Chrystus albo piekło. Więc mam nadzieję i też o to się modlę, abyś przyjął to ostrzeżenie i zachętę Pana Jezusa, że jeżeli nie jesteś wykonawcą słowa, to żebyś się nim stał, żebyś zapragnął stać się wykonawcą. Niech Pan otworzy Twoje oczy, żebyś mógł zobaczyć nieuniknioną ruinę, zniszczenie, jeśli nie zaczniesz czynić tego, co Jezus mówi. Ale przede wszystkim moim pragnieniem jest, żeby Pan otworzył Twoje oczy tak, żebyś zobaczył swoją ruinę, swój opłakany stan, niezdolność, niemoc, słabość, ponieważ sam z siebie nie jesteś w stanie zrobić tego, co Chrystus mówi. Sam z siebie człowiek nie jest w stanie się upamiętać i uwierzyć Ewangelii. I kiedy to zobaczysz, to zobaczysz, jak bardzo potrzebujący jesteś i jak bardzo potrzebujesz zmiłowania. I wtedy, kiedy zawołasz do Chrystusa, Panie, ratuj, bo ginę, to zawołasz z głębi serca. I wtedy Chrystus wyciągnie swoją rękę, żeby cię uratować. Zmieni twoje serce na takie, które będzie zdolne do wykonywania tego, co On mówi. I wtedy będziesz zbawiony. I wtedy dopiero staniesz się wykonawcą, słuchaczem, który czyni to, co Jezus mówi. Ale jest jeszcze jedna grupa, grupa osób, do której ten fragment się zwraca pośrednio. Jeżeli jesteś osobą, która doświadczyła w swoim życiu upamiętania i wiary, to Pan Jezus też kieruje słowa do ciebie i przypominasz Ci, że potrzebujesz wzrostu w swoim chrześcijańskim życiu. Pan Jezus powiedział o upamiętaniu się i wierze w Niego. To jest podstawa. Ale też powiedział na przykład o chrzcie, powiedział też o Kościele i wiele innych rzeczy. Więc jeżeli stanąłeś w miejscu, zatrzymałeś się, nie rozwijasz się w wierze, nie wzrastasz, to słowo jest skierowane też do ciebie. Nie wolno nam się zatrzymywać w miejscu, które jest wygodne dla nas. Powinniśmy zabiegać o to, by rozwijać się, wzrastać i być posłusznym Jezusowi we wszystkim. Jeżeli nawróciłeś się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to daj temu wyraz poprzez chrzest wiary i przyłączenie się do kościoła lokalnego. Jeżeli jesteś bez kościoła, to zrób kolejny krok i przyłącz się do jakiegoś zdrowego zboru, gdzie będziesz mógł wzrastać. Jeżeli jesteś już członkiem zboru, to kolejnym krokiem jest zacząć służyć w tym zborze, służyć innym tym darem, który Bóg dał tobie. Zobacz, co mógłbyś robić w kościele, żeby służyć innym, swoim braciom i siostrom. Więc wychodź poza tą strefę osobistego komfortu, aby wzrastać w Chrystusa. Bądź wykonawcą słowa. Wzrastaj w poznaniu, módl się o wzrost, ponieważ to Bóg daje wzrost. I niech Chrystus staje się w twoim życiu większy, ty zaś stawaj się mniejszy. Uczeń Chrystusa dąży, żeby być wykonawcą wszystkiego, co Jezus nauczał. Więc nie stój w miejscu, ale wzrastaj, buduj na Chrystusie i bądź wykonawcą Jego słowa. Amen. Pomódlmy się. Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, że ono jest często radykalne i wymaga od nas radykalnej zmiany. Panie, dzięki Ci za to, że te rzeczy, które Pan Jezus mówi, one są tak radykalne, że my nie jesteśmy w stanie im sprostać. Że nie jesteśmy w stanie zrobić nic z tego, co Pan Jezus mówi, o naszych własnych siłach. Te słowa obnażają naszą słabość, naszą grzeszność i pokazują, jak słabi jesteśmy i jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. I Panie, proszę Ciebie, żeby jeżeli ktoś jest na tym miejscu, to tego nie dostrzega, żebyś otworzył oczy tej osobie, żeby mogła zobaczyć swoje duchowe ubóstwo, swoją słabość, swoją niemoc i niezdolność, żeby przyjść do Ciebie i żeby mogła zobaczyć, że potrzebuje Chrystusa, który może przynieść, przyprowadzić tą osobę do Ciebie, Ojcze. Panie, proszę Ciebie, aby to słowo dotykało naszych wnętrz, obnażało nas. Niech ono nas weryfikuje i pokazuje, czy jesteśmy osobami, które są wykonawcami, czy tylko słuchaczami. Może to jest, będzie bolesne dla nas, Panie, ale lepiej, żebyśmy się o tym przekonali teraz, niż na sądzie, kiedy nasze życie będzie zniszczone, kiedy zostaniemy posłani na wieczność do piekła. Panie, proszę Ciebie, żebyś weryfikował nas, żeby to Słowo badało nasze wnętrza i pokazywało nam, kim jesteśmy. Czy tylko do Ciebie mówimy, Panie, Panie, a nie robimy tego, co mówisz. Też jesteśmy osobami, które uważają Cię za Pana i Zbawiciela, ale wykonują to, co Ty mówisz. Panie, proszę Ciebie, abyś pokazywał nam, że co my możemy, jak gdzie naszą potrzebę wzrostu, Panie. Pokazuj nam, że potrzebujemy wzrastać w Ciebie, w Chrystusa. Potrzebujemy być posłuszni Tobie we wszystkim. I Panie, jeżeli stanęliśmy w miejscu i nie rozwijamy się, nie wzrastamy w Chrystusie, to Panie, skoryguj nas. Pomóż nam rozwinąć się. Daj nam siłę, daj nam mądrość, daj nam odwagę do tego, żeby i pragnienie do tego, żeby zrobić krok do przodu, żeby zrobić krok ku temu, żeby się rozwinąć, żeby lepiej poznać Ciebie i stać się podobnym bardziej do Ciebie. Panie, proszę Ciebie, żeby nie było tutaj nikogo, kto stoi w miejscu zbyt długo. Panie, żebyśmy się nie przyzwyczajali, ale żebyśmy cały czas szukali Ciebie i pragnęli stawać się coraz bardziej podobni do Ciebie. Panie, niech to słowo będzie dla nas ostrzeżeniem i zachętą. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.